Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
W dzisiejszym wydaniu Ciekawych Świata spotkamy ludzi, których łączy pasja odkrywania historii, miejsc i doświadczeń. Pan Grzegorz Niedzielski kolekcjonuje pocztówki znalezione po niemieckich lokatorach. To rodzinne znalezisko stało się dla niego początkiem podróży w przeszłość. Z kolei pisarz i dziennikarz Wojciech Górecki, nagrodzony bursztynowym motylem za książkę Wieczne Państwo, opowieść o Kazachstanie, zabierze nas do Azji Środkowej. Odwiedzimy dziś też niewidzialną ulicę w Poznaniu, miejsce, w którym można doświadczyć świata bez wzroku i przekonać się, jak wiele znaczą pozostałe zmysły. I na koniec przeniesiemy się do Korei, kraju kontrastów, nowoczesności i tradycji. Porozmawiamy o życiu codziennym, pracy i kulturowych różnicach, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych podróżników. Zaczynamy, zapraszamy.
Ciekawi świata.
Guess it's
W zaciszu swojego domu pan Grzegorz Niedzielski znalezione przez rodziców po niemieckich lokatorach, schowane na strychu, obok wazonów, zastawy i biżuterii. Dla niego to nie tylko pamiątki, ale ślady minionego świata. Z Gosią Michalską opowie, jak te znaleziska stały się początkiem nowych podróży i w czasie, i w przestrzeni.
Skąd taka pokaźna kolekcja pocztówek?
To są pamiątki po rodzicach z miejscowości Radzula, gdzie rodzice osiedlili się w latach 45 i mieszkali do 57 roku. I te widokówki stanowią część ich życia jakby, ale to są wszystkie widokówki po Niemcach. I ten zbiór to jest około gdzieś 180 widokówek. Część jest dobrze zachowana i z Izraela obecnie, część z Egiptu, część Memphis, część ze Spitzbergena, Pompeje są. Dosyć bardzo ładna taka kolekcja i moim takim marzeniem było właśnie, żeby dać im drugie życie. Zainspiruje to do przeszukania piwnic, strychów, a też podróżowania do tych fajnych zakątków świata.
A czy w takim razie na strychu, w tym domu starym, udało się jeszcze znaleźć jakieś skarby oprócz widokówek?
Tam było dosyć dużo rzeczy właśnie ciekawych, bo mieliśmy i wazy, zastawę miśnieńską, zastawę z Bawarii, części biżuterii, znaczki z tamtej epoki. No i oczywiście widokówki, ale część, jak myśmy się przeprowadzali, została rozkradziona i być może zagubiona, więc tyle tych rzeczy nie ma. Ale parę rzeczy takich z porcelany jeszcze posiada.
Wspomniał pan, że niektóre zachowały się gorzej, ale z tych, które są tutaj, widzę, że one są w praktycznie idealnym stanie. I jak to było możliwe, żeby w tych latach i przez tyle lat one się tak dobrze zachowały?
To jest taka ciekawa historia. Później rodzice wrócili do Poznania. I w 72 roku mieszkaliśmy cały czas na ratach, zostaliśmy wywłaszczeni i przenieśliśmy się do dzielnicy Winogrady na osiedlu Przyjaźni. Te pamiątki tak mnie zaintrygowały, żeby je zachować i od czasu do czasu w albumie przewietrzyć, popatrzeć. I też mnie inspirowały do moich później podróży w dorosłym życiu, do tych ciekawych miejsc. I w niektórych tych miejscach, które są na widokówkach, udało mi się dotrzeć i zobaczyć.
Jakie to na przykład były miejsca?
Wenecja, Egipt, Pompeje.
Udało się dokładnie zobaczyć te same miejsca, tak naprawdę może udało się odwzorować jakieś zdjęcie?
To było dosyć dawno już, to nawet były problemy z posiadaniem dobrego aparatu fotograficznego, także akurat nie dublowałem.
Czy jakaś ulubiona widokówka może? Bo wśród tylu myślę, że jedną trudno wybrać, ale może też jakieś ulubione miejsce, z których są te widokówki.
Wydaje mi się, że taka fantastyczna widokówka to jest z wyspy Korfu, gdzie jest uchwycony statek na redzie i ta widokówka jest bardzo plastyczna. No, fantastyczna taka inspiracja do narysowania czy zrobienia z tego grafiki. Ta widokówka mi się najbardziej podoba, ale wszystkie są bardzo ciekawe. Nie można powiedzieć, że któraś jest gorsza, bo część jest też z gór niemieckich, także tutaj Garmisch-Partenkirchen.
Bo też wszystkie oprócz tego, że są bardzo ładnie zachowane, to też mają bardzo dobrą jakość. I oprócz tej jakości, chyba warto wspomnieć, chociaż myślę, że to powinno być dość logiczne, że są czarno-białe.
To są lata 1920-1930, czyli niektóre mają już 100 lat. Też jest ciekawa historia z jednej widokówek, bo prawdopodobnie ta pani, która mieszkała w tym domu, otrzymywała swoich przyjaciół widokówki z różnych części świata i zbierała je. To jest pani, możemy się domyśleć, że to była pani Gertruda Stein. I tutaj jest taka ciekawa historia, że przetłumaczyliśmy, co tam było napisane i ona była siostrą przełożoną w domu uzdrowiskowym w dzielnicy Drezna. Prawdopodobnie ciekawa historia by była, czy od tej pani jacyś jeszcze są krewni. To było adresowane na Berlin. Niektóre są bardzo takie oryginalne, bo są ze znaczkiem pocztowym, także to też jest jakaś wartość.
Czy to też może być trochę takie w historii świadectwo tego, jak po prostu się teraz ludzie zmieniają?
Tak, zwłaszcza dla filmowców, jeśli kręcą jakiś z tamtej epoki film, to mają idealny ubiór pokazany, jak właśnie to jest widokówka przy ścianie płaczu, jak Żydzi są ubrani w tych swoich właśnie ubiorach z tamtego czasu. Uważam, że jest to do etnografa bardzo ciekawy temat.
Dla pana Grzegorza Niedzielskiego dawne pamiątki wyznaczyły kolejne podróże. A jak ważna jest ciekawość świata i miejsc, które niegdyś mogły wyglądać inaczej, przekonaliśmy się przed momentem. A już za chwilę przeniesiemy się do podpoznańskiego Puszczykowa, gdzie wręczono nagrodę bursztynowego motyla imienia Arkadego Fidlera. Hej, dana, hej, dana, dana, hej, dana, hej, dana, hej, dana, dana, da. Hej, dana, hej, dana, dana, hej, dana, hej, dana.
Ciekawi świata.
A my wędrujemy dalej. Podróż to także sposób myślenia i zapisywania świata. Pisarz, historyk i dziennikarz Wojciech Górecki odebrał w Puszczykowie bursztynowego motyla, nagrodę imienia Arkadego Fidlera za najlepszą książkę podróżniczą. Jury doceniło jego Wieczne państwo, opowieść o Kazachstanie. Z autorem rozmawia Jacek Butlewski.
Za co pan szczególnie kocha Kazachstan?
Bardzo trudne pytanie, bardzo ciekawe. Ja Kazachstan kocham przede wszystkim za taką nieoczywistość, bo ja bardzo długo się przekonywałem do Kazachstanu. Bardzo długo traktowałem Kazachstan jako takie miejsce bardzo sowietyzowane, zindustrializowane, gdzie wykorzeniono lokalną kulturę. A te z miary kolejnych wyjazdów okazywało się, że pod tą powierzchnią tego Sowieta umownego, że się zachowały tradycje, kultura i w tej chwili to się wszystko odradza i w tej chwili Kazachowie coraz głębiej sięgają do swoich korzeni. Ale do tego się trzeba dokopać. To nie jest Uzbekistan, gdzie mamy Samarkandę, Bucharę, takie piękne miasta, oazy na jedwabnym szlaku, to nie są tak spektakularne widoki może jak w innych krajach, chociaż jest step, który jest piękny i który o każdej porze roku robi wrażenie i za ten step też Kazachstan bardzo kocham i za te przestrzenie wielkie.
Katarzyna Kamińska, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Pani dyrektor, pytanie o Kazachstan, bo Kazachstan jest państwem opisywanym przez laureata bursztynowego motyla. Jaka to książka?
To jest książka reportażowa, chyba tak najogólniej można by ją określić. Książka w sensie literackim znakomita, świetnie napisana, o wybitnej konstrukcji, ale też i książka, która prowadzi nas po jednym z największych państw świata, państw stosunkowo mało Polakom znanym, ale jednocześnie państwie, które gdzieś tam jest zakorzenione w naszej historii, bo przecież pamiętamy o wywózkach naszych rodaków do Kazachstanu, o tym, że tam do dziś są ślady polskości. Autor prowadzi nas nie tylko przez współczesność tego państwa, ale opisuje też pozostałości Imperium Sowieckiego. Także jest na przykład fragment o słynnym Bajkonurze, czyli miejsca, w którym prowadzono różnego typu eksperymenty kosmiczne i stamtąd sowieckie wyprawy kosmiczne ruszały. Na pewno jest to książka, którą warto przeczytać i bardzo zmienia optykę z europocentrycznej na światową.
Mniej oczywisty kierunek podróżniczy, bo zwykle myślimy o takich odległych podróżach, nie wiem, do Tybetu, do Amazonii. Zresztą byli tu laureaci opisujący te krainy, chociażby Wojciech Cejrowski. A tutaj mamy zupełnie inny kierunek, taki mniej chyba atrakcyjny, tak na pierwszy rzut oka, ale jak się zagłębimy, no to jednak warto tam pojechać.
Na pewno tak. Docierają do mnie sygnały, że ten kierunek coraz popularniejszy staje się wśród Polaków. Wiem, że organizowane są na przykład wyprawy rowerowe po Kazachstanie. To jest państwo, w którym historia też silnie zderza się ze współczesnością. Stolica Kazachstanu, Astana, robi podobno ogromne wrażenie ze względu na to, że powstaje dużo nowoczesnych, zapierających tych w piersi o budowlach, ale przy tym jest to też państwo, które ma ciekawą kuchnię, ludzie są gościnni, serdeczni. Także myślę, że dla podróżników, dla turystów, którzy poszukują takich nietypowych kierunków, to państwo może być strzałem w dziesiątkę.
Czy nadal czytamy książki podróżnicze, skoro wszyscy mogą lecieć gdzie tylko tak naprawdę chcą w tych czasach?
To jest swoisty paradoks, bo z jednej strony, tak jak pan powiedział, możemy do wielu miejsc dotrzeć i nawet to kosztuje coraz mniej, staje się coraz popularniejsze. Z drugiej strony mamy przecież internet jako olbrzymie medium, z którego możemy czerpać informacje o całym świecie. Natomiast jest to paradoks, jest to jakiś fenomen, że literatura podróżnicza cieszy się ciągle olbrzymim zainteresowaniem. W bibliotece raczej niektóre książki podróżnicze są nadal rozchwytywane, a spotkania z autorami, autorkami książek podróżniczych cieszą się niezmiennie dużym powodzeniem. Myślę, że wpływa na to kilka czynników. Po pierwsze, chęć obcowania jednak z drukiem, z dziełem pisanym i po prostu czytanie, chęć czytania o tych często odległych zakątkach świata. Myślę, że też czasem kryje się za tym chęć poznania pewnych faktów z pierwszej ręki. Jednak kontakt z człowiekiem, który widział ciekawe rzeczy i poddał je jakiejś interpretacji, okazuje się dla wielu czytelników dużo bardziej inspirujący niż powiedzmy czytanie suchych informacji w internecie.
I tak oto z Azji Środkowej już niedługo przeniesiemy się w rzeczywistość, której nie widać, ale którą można poczuć. W Poznaniu działa niewidzialna ulica, miejsce, w którym doświadcza się świata bez wzroku. środę obchodzono Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Święto osób niewidomych i niedowidzących. I to też okazja, by przypomnieć, jak różnie można postrzegać świat. W Poznaniu działa Niewidzialna Ulica, niezwykłe centrum edukacyjne, w którym w całkowitej ciemności można doświadczyć codzienności osób niewidomych. Bo tu zmysły słuchu, dotyku i węchu przejmują władzę nad wyobraźnią, a zwykłe przedmioty zyskują nowy wymiar. I o tej wyjątkowej przestrzeni opowiadają jej twórcy. Jolanta Zielińska-Kaźmierczak, Paweł Korona i Angelika Felman-Klubś.
Doszliśmy do takiego wniosku tu wspólnie z zespołem, że ludzie widzący w dzisiejszych czasach robią wszystko oczyma. Trochę z lenistwa, trochę z pośpiechu i dzieci i młodzież po prostu robią wszystko oczyma. Czyli nie dotykamy, nie wąchamy, nie delektujemy się. Nasze kubki smakowe nie poznawają tego smaku, nie słuchamy. To jest kolejny bodziec wzrokowy.
Jakie to jest miejsce i przede wszystkim dla kogo to jest miejsce? Jak osoby widzące mogą się tutaj poczuć?
Przede wszystkim osoby widzące poznają same siebie. Ponieważ wchodzą tutaj z myślą, że przejdą sobie wystawę, wyjdą i pójdą świat dalej. Natomiast tak naprawdę po wyjściu dochodzą ich różnego rodzaju refleksje od tego, jak bardzo osoby z dysfunkcją wzroku mają trudno w świecie, poprzez tego, jakie wyzwania ich codziennie spotykają.
Też mają okazję tutaj wejść, poczuć, zobaczyć, bo właśnie to jest też wpływanie na wszystkie zmysły. I jakie zmysły będą pobudzone w tej sali?
Przede wszystkim zmysł dotyku. Tym się będziemy kierować. Słuchu. Też będziemy można zmysł węchu wypróbować swój. I naprawdę czasami jest tak, że to, co usłyszymy, nie jest zawsze tym samym, co dotkniemy. No i myślę, że to jest to, że po prostu się wyostrzają te zmysły, gdy oczy nie widzą.
W sali był też taki trochę hałas jakby miasta, tego, że zbliżamy się do komunikacji miejskiej, do tramwaju. Jak wy to przedstawiacie? Jak osoby niewidome to czują, kiedy może też ich gdzieś to przytłoczyć?
Przede wszystkim osoby niewidome i słabowidzące korzystają głównie w przestrzeni publicznej z takiego zmysłu jak słuch, ponieważ osoba widząca wchodząca do nas na wystawę jest przytłoczona tymi dźwiękami, ponieważ na co dzień korzysta ze wzroku, który umożliwia poruszanie się komfortowe przez różnego rodzaju wyzwania, czy to chodniki, czy pasy. A osoba niewidoma przede wszystkim korzysta z tego, czy jedzie tramwaj, czy jadą samochody, czy w tym momencie pika światło, czyli dźwięk, który informuje, że światło jest zielone. U nas takie dźwięki również pojawiają się na wystawie, tak mogę zdradzić. A osoba widząca, która wchodzi do nas, jest przytłoczona tymi dźwiękami ze względu na to, że właśnie nie potrafi korzystać z innych zmysłów niż wzrok.
Ale też można iść do sklepu, czyli poczuć się jak osoba niewidoma, która musi sobie poradzić z tymi zakupami.
Jak powinno się pomagać osobom gorzej widzącym albo niewidzącym?
Przede wszystkim nie zaczynamy od zaskoczenia, czyli nigdy nie zaczynamy od szarpania ani dotykania takiej osoby. Zawsze warto nawiązać kontakt słowny, zadać pytanie, czy potrzebuje pan, pani pomocy. I niewidomy czy słabowidzący na pewno grzecznie odpowie, czy tak, czy nie. Jeżeli nie, warto to uszanować, ponieważ wiele osób z dysfunkcją wzroku jest o tyle samodzielnych, że daje radę funkcjonować samodzielnie i nie potrzebuje osób trzecich. Ale zdarzają się takie osoby, które na przykład są w nowym miejscu i wtedy taka pomoc im, można powiedzieć, spada z nieba. Ale tak jak mówię, zawsze zaczynamy od tego, żeby zadać pytanie, żeby nigdy nie brać osoby z zaskoczenia, ponieważ taka osoba może się wystraszyć, może pomyśleć, że chcemy na przykład zrobić jej krzywdę, bądź, nie wiem, okraść ją, tak?
Powiem o swoim doświadczeniu, że co jakiś czas zamykałam automatycznie oczy. I jak to działa?
Nawet my czasami prosimy, nie, żeby zamknąć oczy, bo jeżeli wejdzie osoba, która ma lęk wysokości czy klaustrofobię, to może poczuć na początku taki dyskomfort i wtedy prosimy, że można się chwycić za rękę, no i też zamknąć oczy, bo to jest taka chwila, kiedy wzrok się domaga widzenia, a inne zmysły próbują przejąć kontrolę. I to wywołuje taki, no powiedziawszy ogólnie dyskomfort, wywołuje to taki niepokój. No i wtedy po kilku minutach to może przejść. No ale niestety jest czasami tak, że osoby wychodzą. I muszę tutaj powiedzieć, że więcej wychodzi panów niż panie, tak? Panowie jednak szybciej sobie odpuszczają, a panie raczej starają się do końca wytrzymać i na końcu już wychodzą z uśmiechniętą buzią, tak?
Taki brak pewności, gdzie się idzie i co jest obok.
Tak,
czy
tak.
Przypadkiem nic nie stoi naprzeciwko, nikt nie stoi naprzeciwko. Czy da się to jakoś wyczuć?
Wiele osób, wchodząc do nas, twierdzi, że mamy albo noktowizor, albo jakieś podświetlenne okulary, ponieważ jesteśmy w stanie wyłapać dźwięki, które wykonują, czy to otwieranie szuflad, czy właśnie wspólne gdzieś tam dotknięcie drugiej osoby. Że tak powiem, każdy materiał, każdy mebel wykonuje inny, charakterystyczny dla siebie dźwięk. Więc ludzie, jeżeli zauważamy słuchem oczywiście, że ktoś na przykład otwiera szufladę i zadajemy pytanie, co jest w tej ciekawej szufladzie, nagle nasi goście zadają nam pytanie, skąd my wiemy, że na przykład otworzyli właśnie tą szufladę.
Wychodzą osoby i pytają mnie, jak to jest, że przewodnik w środku wie nawet, co robi taka osoba, czyli czuje, jakie ruchy wykonuje. My mówimy kobiety, że mamy szósty zmysł, a tutaj można przypisać przewodnikom, że oni mają szósty zmysł, że czują te osoby obok siebie, czują, słyszą, co oni wykonują, bo mają po prostu wyostrzone inne zmysły. Przez to, że ten wzrok jest słabszy albo w ogóle nie ma go, wtedy te zmysły się wyostrzają. I naprawdę ja mam czasami wrażenie, że koledzy, koleżanki mnie przewyższają, że oni wiedzą wcześniej, co się stanie, niż ja zobaczę i usłyszę.
Wzrok dostarcza nam najwięcej informacji o świecie i to dzięki niemu czujemy się bezpiecznie i pewnie. I dlatego, gdy nagle go zabraknie, wyostrzenie słuchu, dotyku czy zapachu staje się wyzwaniem, ale też odkryciem nowego sposobu poznawania rzeczywistości. Niewidzialną ulicę w Poznaniu odwiedziła Gosia Michalska. A my zmieniamy temat, bo już niedługo w Ciekawych Świata przeniesiemy się do Korei. Porozmawiamy o tym, jak wygląda codzienność w jednym z najbardziej dynamicznych krajów Azji.
Zostanę z
Dziś w programie Ciekawi Świata wyruszymy w podróż na Daleki Wschód, bo do kraju, który i fascynuje, i też zadziwia, do Korei Południowej, która jest nowoczesna, dynamiczna, błyszcząca światłem neonów i też sukcesów technologicznych, ale przy okazji też jest pełna kontrastów, napięć i codziennych paradoksów. Dzisiaj moim gościem jest Marta Jeziorska-Kim. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A to może po koreańsku poproszę o powitanie.
Annyeonghaseyo.
Bardzo dziękuję.
Pan gapsumida.
Jeszcze bardziej dziękuję. Pani Marto, pamięta pani swoje pierwsze wrażenia, jak stanęła pani na ziemi koreańskiej? To był rok 2014. Chyba bardzo pani była zafascynowała, bo mieszkała pani tam 10 lat.
Tak, nikt mnie nigdy o to wcześniej nie zapytał. Moje pierwsze wrażenie to było, o Boże, co ja tu robię. Pojechałam do Korei trochę mało świadoma, mało przygotowana. Pojechałam tam na stypendium, takie 4-letnie, ale wcześniej nie znałam za bardzo kultury, nie znałam języka. To był jeszcze ten czas, kiedy Korea nie była popularna. To był ten czas, kiedy każdy znał Japonię. Każdy chciał tam pojechać, natomiast Korea to był jeszcze ten czas, kiedy nie za bardzo była znana. Także trochę pojechałam tam w ciemno. Pojechałam tam właśnie po to, że była nieznana, żeby ją poznać. I w momencie, kiedy wylądowałam, pomyślałam sobie, że to na pewno będzie ciekawa przygoda, bo od razu zderzyłam się z tą innością. Natomiast niewiele czasu minęło, zanim się po prostu w niej zakochałam całkowicie.
I co panią najbardziej zaskoczyło w codziennym życiu, w zachowaniu ludzi, w kulturze?
Bardzo dużo ludzi mówi o różnicach kulturowych i różnicach między nami a Koreańczykami. Natomiast ja zauważyłam wiele podobieństw, wbrew pozorom.
To ciekawe.
Tak. Różnimy się wyglądem, różnimy się obyczajami, tradycjami, natomiast bardzo dużo widzę podobieństw między nami. Myślę, że wynika to z ciekawej historii, którą Korea przeszła. Myślę, że każdy Polak, znając tą historię, będzie dokładnie wiedział, o czym mówię. Koreańczycy są bardzo podobni do Polaków pod tym względem. Tak, często dostaję właśnie pytanie, jak oni się odnoszą do obcokrajowców. I odnoszą się bardzo przyjaźnie i otwarcie, ale jednocześnie z ostrożnością i z dystansem.
No bo tak, bo wydaje mi się, że Koreańczycy jeszcze jakieś 10-15 lat uchodzili za społeczeństwo bardzo zamknięte, hermetyczne wręcz. A czy rzeczywiście widać zmianę w ich zachowaniu, czy w podejściu do cudzoziemców?
Widać zmiany, natomiast cały czas jest w nich ta ostrożność i ten dystans. To wynika właśnie z tego, że tak jak Polska, tak? Oni byli najeżdżani, oni byli aneksowani przez Japonię i przez Chiny. I to jest dla nich, myślę, że bardzo nowe. Tak wielka popularność i zainteresowanie ich krajem i kulturą, tak? Jak ja tam pojechałam, ciężko było dostrzec na ulicy osobę z obcokrajowca, natomiast w tym momencie jest przesycenie wręcz rynku. Obcokrajowców jest pełno wszędzie, w każdym możliwym miejscu. Także oni się do nas po prostu troszeczkę przyzwyczaili.
I ten dystans też się skrócił zapewne.
Dystans się skrócił, ale on wciąż jest. Myślę, że często spotykam się właśnie z opinią ludzi. Nie mówię, że ona jest błędna, po prostu jest inna. Że Koreańczycy są troszeczkę rasistowscy czy nacjonalistyczni, natomiast ja patrzę na to właśnie z tej perspektywy, że oni są ostrożni. Oni są ostrożni ze względu na to, co przeszli. Myślę, że w Polsce mamy bardzo podobny styl odnoszenia się do obcokrajowców. Jesteśmy przyjaźni, otwarci, cieszymy się, jak oni próbują mówić po polsku, tak? Tak jak oni się cieszą, że my mówimy po koreańsku. Natomiast jest w nas jakaś taka iskra tej ostrożności i dystansu. Jeżeli jest zbyt dużo obcokrajowców w naszym otoczeniu, tak samo jak oni, jeżeli widzą zbyt dużo obcokrajowców w swoim otoczeniu, czują się może odrobinę zagrożeni i się trochę dystansują. Za zawsze tak, myślę, że z tego wynika ten taki negatywny stereotyp. Natomiast ja mam bardzo pozytywne doświadczenia z Koreańczykami, zarówno tymi młodymi, jak i z tego starszego pokolenia. Wystarczy się do nich uśmiechnąć, podejść, porozmawiać, tak? Oni sami są chętni i ciekawi.
A w jaki sposób media koreańskie, telewizja, radio, prasa, czy nawet muzyka wpływają na to, w jaki sposób Koreańczycy odbierają ludzi z Zachodu? Jak my jesteśmy przedstawiani?
To jest ciekawe pytanie, które pani mi zadała, bo zazwyczaj jest zadawane odwrotnie. Także cały czas sprowadzam się do tego, że oni szanują naszą kulturę, natomiast chcą mieć swoją własną. Mhm. Jesteśmy w pewnym stopniu wpuszczani zarówno do rozrywki, jak i do świata muzyki. Teraz powstał nowy zespół, tak, który występuje tam właśnie na scenie, który jest złożony z samych obcokrajowców, dla nich mówię obcokrajowców. Także jesteśmy do tego wszystkiego włączani, jesteśmy uwzględniani, natomiast są oczywiście głosy tej ostrożności i tego dystansu, tak, że to jednak, czy to wciąż jest koreańskie, skoro jest kompletnie wschodnie, tak? Także.
No, bardzo ciekawe to, co pani opowiada. Ja teraz proponuję krótką przerwę na muzykę, a do rozmowy wrócimy już za chwileczkę.
Ciekawi świata.
Dzisiaj w Ciekawych Świata moim gościem jest pani Marta Jeziorska-Kim. Pani wspominała, że wyjechała do Korei, to był rok 2014, na 4 lata. Taki był plan, ale została pani kolejne 6.
Tak, zgadza się.
I co spowodowało, jeżeli mogę zapytać, jeżeli to nie jest zbyt osobiste pytanie, że pani postanowiła zostać jednak tam dłużej?
Korea jest często przedstawiana jako kraj idealny. Bardzo wiele osób ją idealizuje, bo ma pewne wyobrażenia po oglądaniu różnych seriali i innych środków rozrywki. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to kraj taki, jak i inny i ma ze sobą też swoje ciemne strony. Ja natomiast nie zetknęłam się za bardzo właśnie z tymi ciemnymi stronami i po prostu gdzieś tam pozostałam i patrzyłam na te pozytywy, na tą inność, która mnie zafascynowała, w której się bardzo dobrze czułam. Na przykład chociażby kolektywizm, który oczywiście ma swoje minusy, tak, ma swoje negatywne strony, ale ja się w nim bardzo odnalazłam, bardzo mi się to spodobało, właśnie takie podejście do drugiej osoby, że nie robimy tylko to, co my chcemy, tylko że jestem ja i to, co ja chcę, tylko spojrzenie dookoła i dostrzeżenie nieznajomego i takie zastanowienie się, że o, może to, co ja zrobię, może przeszkodzić tej osobie. Tak na przykład zachowują się w metrze, tak? Wszyscy są cicho, nie piją, nie jedzą, żeby właśnie uszanować tego drugiego człowieka. W jakiś sposób uważam, że jest to piękne i takie trochę zatracone u nas. Jednak my mamy bardziej indywidualne podejście do życia, do siebie.
A jakie zachowania są niedopuszczalne w Korei? Jakim, nie wiem, gestem, spojrzeniem, słowem możemy urazić czyjeś uczucia, przekroczyć te granice szacunku wobec ludzi z Korei?
Należy być cicho, zwłaszcza w środkach transportu. Są specjalne miejsca wydzielone dla seniorów, dla osób na przykład z jakimiś dolegliwościami, na których się nigdy nie siada bez względu na to, czy one są puste, czy nie. Zachowywanie się właśnie cicho ze względu na to, że Koreańczycy czasem podróżują do pracy, czasem zajmuje to godzinę rano, tak? I oni wykorzystują ten czas, żeby się zdrzemnąć. To samo w drodze do domu. Także jeżeli po prostu jesteśmy głośno, zostaniemy uciszeni i to tak bez pardonu. Nawet poza godzinami szczytu jest to wskazane. Myślę, że należy się po prostu zachowywać trochę jakbyśmy jechali w gości do kogoś, czyli respektować kulturę, respektować ich samych i wtedy myślę, że będziemy przyjęci bardzo ciepło przez nich. Myślę, że jeszcze jedną taką rzeczą, o której mogę powiedzieć, na przykład to ubiór. Z takich ciekawszych rzeczy, na przykład kobiety nie powinny nosić bardzo wydekoltowanych bluzeczek, ponieważ oni się bardziej zakrywają, także nawet bardzo gorącym latem, jeżeli któraś z nas zażyczy sobie taką kratę nosić. Trzeba się też liczyć, że po prostu będą się na nas patrzeć. Czasem z ciekawością, czasem z rozgoryczeniem. Na przykład to jest taka większa różnica w naszej kulturze.
A czy udało się pani podjąć tam pracę?
Tak, tak. Mhm.
No to właśnie dlatego wolę dopytać, bo chciałabym też spytać o te zwyczaje w korporacjach i o samą pracę, bo te koreańskie korporacje słyną i z hierarchiczności, i ogromnego nacisku na dyscyplinę. I jak wygląda taka codzienna praca w takim środowisku?
Ja pracuję w właśnie takiej konserwatywnej firmie koreańskiej z dużą hierarchią, natomiast pracuję w sekcji IT, która jest odrobinę bardziej otwarta, prowadzona przez młodsze osoby.
I tak, tu widać różnicę.
Widzę bardzo różnicę tutaj, jeżeli chodzi na przykład o inne oddziały.
Ale wszystko jest podporządkowane starszeństwu i tytułom?
Tak. Korea zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym oczywiście najważniejszy jest wiek i pozycja gdzieś tam społeczna. Wiek decyduje o tym, jak będziemy się zwracać do takiej osoby, czyli używamy formalnego języka. Język się zmienia w zasadzie w zależności od tego, czy ktoś jest od nas starszy, czy nie. Dodatkowo, wiadomo, gdzieś tam ta pozycja społeczna, czyli jeżeli jest nasz przełożony, też musimy się zwracać do niego bardziej formalnie, musimy się kłaniać niżej. Także to są takie zasady, których należy przestrzegać. Oczywiście sama praca też jest dłuższa, powiedziałabym.
Ile godzin pracują?
9 godzin z godzinną przerwą na lunch. Natomiast bardzo wiele osób zostaje dłużej.
A czy urlopy, wnioski urlopowe są mile widziane?
Czy mile widziane? Ciężko powiedzieć. Myślę, że są przestrzegane jak najbardziej. Na pewno tych wakacji jest mniej, bo mamy około, myślę, 2 tygodni w ciągu roku, plus na przykład moja firma, to już jest taki nowoczesny wymysł, tak, ma dodatkowy tydzień, który możemy sobie ustawić jak tylko chcemy. Także Koreańczycy pracują długie godziny, często zostają po godzinach właśnie po to, żeby pokazać, że im na tej pracy zależy, żeby właśnie się pokazać z dobrej strony. Wracają do domów bardzo późno. Często to jest akurat dużo w tym prawdy, że bardzo ciężko pracują. Bycie obcokrajowcem w takiej firmie i ja jestem otoczona Koreańczykami, nie pracuję z obcokrajowcami w ogóle. To jest jednocześnie zaleta i wada. Wada jest taka, że po prostu jestem właśnie troszeczkę traktowana z tą ostrożnością i dystansem, ale z drugiej strony troszeczkę więcej mi można i wolno. I łatwiej jest im wytłumaczyć sobie to, że na przykład właśnie wzięłam takie wakacje, a nie inne. Pracuję też trochę zdalnie, co kiedyś było nie do pomyślenia, a mnie się udało. Muszę powiedzieć, że ja mam dosyć pozytywne doświadczenia z moją firmą i nie mam za bardzo nic aż takiego dziwnego do powiedzenia na ten temat może, ale wiem, że są najróżniejsze historie i najróżniejsze osoby i na pewno można się naciąć.
Pozdrawiała pani Marta Jeziorska-Kim, której bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Kiedy pani zostawia Polskę i leci do Korei?
W przyszłym roku. Jeszcze będę tutaj jakiś czas, natomiast muszę wrócić ze względu na właśnie moją firmę, chociażby muszę się gdzieś tam w niej pokazać w pewnym momencie. Także tak, w przyszłym roku będę wracała.
No to wszystkiego dobrego życzymy.
Dziękuję bardzo.
I tak oto z Korei wracamy do Poznania, żegnając się z państwem na cały tydzień. W najbliższą sobotę zapraszamy na kolejny program Ciekawi Świata. Do usłyszenia, Joanna Dziwina.
Ciekawi Świata.